Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
I Amen. Chwała Bogu. To jest niesamowite, bo zaczęliście pieśnią, która jest tłem do tego kazania dzisiejszego. Niesamowite. Pan Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Będziemy dzisiaj mówili na temat kości. I acta alea est, czyli kości zostały rzucone. Kości zostały rzucone, czyli Bóg obdarzający życiem. To jest tytuł dzisiejszego kazania. Kości zostały rzucone, czyli Bóg obdarzający życiem. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, że Boże Słowo przynosi do naszego życia, kiedy je czytamy, światło, życie i cel. Boże Słowo przynosi do nas światło, życie i cel. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 37 rozdział i pierwsze 10 wersetów przeczytamy. Księga Ezechiela, 37 rozdział, pierwsze 10 wersetów. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna kość do drugiej. I spojrzałem, oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlekła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, i wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Ciekawa wizja. Można powiedzieć, wizja zbiorowej mogiły. I to mogiły, która była pełna kości, ale już totalnie wyschłych, zupełnie suchych. To tak jak dzisiaj w filmach science fiction oglądamy różne dziwne rzeczy, które się dzieją, niespotykane i ta wizja, którą ma Ezechiel, przypomina trochę te filmy, które dzisiaj są puszczane. Ale to działo się w VI wieku przed naszą erą. Bóg dał wizję Ezechielowi i pokazał mu wielkie cmentarzysko suchych kości. Zupełnie wysłych kości. I co ciekawe, Pan Bóg mówi do niego: przyglądaj się tym kościom. Spójrz na nie. Przejdź dookoła nich. Niektóre tłumaczenia mówią: wejdź w nie. Przejdź przez nie. Czyli najprawdopodobniej Ezechiel chodził wokół, pomiędzy. Miał się przyglądać. Po co Bóg chciałby, aby on się przyglądał suchym kościom? I wiecie, kiedy Bóg mówi, aby się czemuś przyglądać, to ma wielkie zawsze znaczenie. Kiedy Abrahamowi powiedział, że ma się przyglądać gwiazdom na niebie, to miał sobie wyobrazić, jak wielki naród będzie z niego, kiedy on jeszcze nie miał potomka. I później powiedziane jest, kiedy Abraham zobaczył, wtedy uwierzył. Zobaczcie, jaki sens. Raz Pan Bóg kazał się owcom przyglądać, żeby się rodziły o właściwych kolorach. Stado Jakuba się poszerzyło dzięki temu. Wiecie, kiedy Bóg każe się przyglądać, to coś chce uczynić. I zadaję mu pytanie, kiedy Ezechiel się przygląda. Czy ożyją te kości? Ezechiel mówi, ty, Panie, wiesz. Nie wiem. Nie wiem. I co się dzieje? Kiedy czytamy dalej ten fragment, to widzimy, że to, co sprawiło, że te kości ożyły, wiecie, oni zanim ożyły, musiały się na nowo ze sobą złączyć. Najprawdopodobniej to był wielki huk, który słyszał. Mnóstwo kości połączyło się ze sobą. Później widzi widok taki, który widzą tylko patolodzy. Widzi człowieka od środka, bo przecież to się wścięgla obleka, później w ciało, a później dopiero skóra. Podejrzewam, że i później ubrania jakieś powstały na tych ludziach. W każdym bądź razie potrzeba było coś, żeby jeszcze te kości, właściwie ci ludzie ożyli. To, co było potrzebne, to było potrzebne słowo. Ezechiel potrzebował powiedzieć słowo nad tymi kośćmi. On powiedział słowo pańskie i to sprawiło, że te kości ożyły. Ponieważ Boże Słowo przynosi życie. Z martwych kości, dzięki wypowiedzianemu Słowu, powstali żywi ludzie. Z martwych kości powstali żywi ludzie. I wiecie, i ten obraz, taki szczególny, który najprawdopodobniej przeżywał Ezechiel, to był obraz przede wszystkim dla niego. On najpierw wszedł w jego wnętrze, ten obraz. Po to, aby z tego obrazu zrodziło się poselstwo dla całego narodu. Ale żeby zradzać poselstwo dla innych, najpierw potrzebujemy to poselstwo zrodzić w sobie. To jest Boża zasada. Czyli najpierw Bóg przygotowuje nasze serce, aby posiać ziarno w nasze serce, abyśmy my mogli posiać ziarno w inne serca. Ale trudno jest mówić o czymś, czego się nie rozumie. Dlatego Ezechiel potrzebował to przeżyć. Bóg w taki bardzo obrazowy sposób do niego przemówił. Ponieważ to, co było potrzebne jego narodowi, to zmiana. To zmiana. Wiecie, w tym momencie powiem wam, jak wyglądała historia Izraela w tym czasie. W tym czasie, kiedy miał wizję Ezechiel, naród izraelski był pod okupacją babilońską, właściwie pod okupacją, rozproszony w kraju babilońskim. Nie było państwa, nie było świątyni. Parę lat wcześniej świątynia była totalnie zniszczona przez króla babilońskiego. 10 lat wcześniej Ezechiel wraz z narodem został uprowadzony do niewoli. I kiedy prorok, kiedy miał tą wizję, to on już kilkanaście lat w niewoli był. On już przeżył z odległości, z niewoli, to, że ten król, który go niewolił, razem ze swoim wojskiem zniszczył Jerozolimę razem ze świątynią. I reszta ludzi, która została w tym kraju, została ponownie wysiedlona do Babilonii. Wiecie, to, co działo się w głowie tego narodu, to świadomość, że może Bóg, ten Marduk, któremu oni służą, jest większy niż Bóg Jahwe, któremu my służymy. On musi być większy, może sobie niektórzy myśleli, bo przecież my jesteśmy w niewoli króla babilońskiego, on służy Bogowi Mardukowi, a my służymy Bogowi Wielkiemu i co się stało? Bogu Wielkiemu i co się stało? Nie dość, że nie mamy świątyni, to jeszcze nie mamy kraju, to jeszcze jesteśmy w niewoli. Stracili totalnie nadzieję. Oni byli podobni do tych kości, które były totalnie wyschłe. Te kości mówiły o tym, że nie ma nadziei, nie ma życia. I wiecie, w tym momencie poselstwo Ezechiela. Ezechiel, zanim zaczął prorokować pomyślnie do swojego narodu, najpierw do nich mówił ostro. Bo kiedy jeszcze Jerozolima była cała, kiedy świątynia nie była zburzona, to im przestrzegał, że Bóg doprowadzi do zburzenia świątyni. On sprawi, że to wszystko zostanie zniszczone, ale nie dlatego, że Bóg ma taki kaprys, ale dlatego, że wy grzeszycie, odwróciliście się od Boga, macie Boga za nic. I w pewnym momencie Boża obecność opuszcza świątynię. I człowiek jest zdany na swoje siły. I w konsekwencji swoich sił okazuje się, że nie jest w stanie utrzymać tego, co Boże. Bo któż z nas może utrzymać to, co Boże, o własnych siłach? Ale kiedy już to się wszystko wydarzyło, kiedy świątynia została zniszczona, to było w 586 roku przed naszą erą. Kiedy oni byli zdruzgotani totalnie, kiedy następni niewolnicy przybyli do Babilonii. On zaczął prorokować do nich inaczej, zaczął budzić w nich nadzieję. I to, co widział tutaj, w tej wizji, to było prorocze przesłanie dla tego narodu. To było prorocze przesłanie, aby ten naród powstał z martwych do życia, aby nie stracił nadziei. W przypowieści Salomona czytamy takie słowa. Dobra nowina krzepi kości. Dobra nowina krzepi kości. Wiecie, kiedy usłyszymy dobre słowo, to może nas podnieść z martwych do życia. Ze zniechęcenia do życia. I wiecie, i naród izraelski był w takim stanie, że potrzebował usłyszeć Bożego Słowa, Bożego poselstwa, które by pokrzepiło ich kości, które by te martwe kości złączyło ze sobą, oblekło skórą, a później przyszło życie. I jest Ezechiel, który mówi. I teraz czytajmy następne 4 wersety, które tłumaczą, o co chodzi. Z Księgi Ezechiela oczywiście, 37 od 11. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, wyschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja i zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby. I wprowadzę wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi. Poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Czyli wizja tego cmentarzyska, później życia, które wchodzi w to cmentarzysko, to jest wizja tych ludzi. To jest w sposób obrazowy ukazanie tego, co się dzieje w tych ludziach. Oni potrzebowali trzech rzeczy, które by zmieniło ich stan. Trzech rzeczy, które niesie za sobą słowo od Pana. Trzech rzeczy, które sprawiają, że chcemy podążać. Pierwsza rzecz to światło. Bóg mówi tak, otworzę wasze groby, tak? Oto ja otworzę wasze groby. W 12 wersecie. Oto ja otworzę wasze groby. Kiedy Bóg mówi, że otwiera groby, to znaczy, że kiedy jest tam ciemno, to światło się pojawia. Więc kiedy Bóg posyła swoje słowo i mówi, otworzę wasze groby, to mówi, przyniosę dla was światło. Ukażę wam prawdę. Po drugie, nie wystarczy otworzyć grób, żeby nieboszczyk powstał z martwych, tak? On potrzebuje życia w sobie. Dlatego Bóg mówi, wyprowadzę was z waszych grobów, czyli dam do waszego wnętrza życie, żebyście nie tylko byli otoczeni światłem, ale także, żeby to światło przyniosło do was, do waszego wnętrza życie. To zradza w nadziei w ich sercach. Ale to jest nie wszystko. My potrzebujemy podążać, a żeby podążać musi być cel. Dlatego Bóg mówi do nich, wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Czyli zobaczcie, trzy rzeczy się dzieją. Bóg mówi, światło, otworzę wasze groby, przyjdzie światło, ożywię was, przyjdzie życie i dam wam, daję wam cel, powrót do ziemi Kanaan, powrót do własnej ziemi, z powrotem wrócicie. Wiecie, podobny schemat mamy w księdze Habakuka. Kiedy Habakuk miał widzenie, to zanim cokolwiek się zmieniło, do jego serca przyszła radość, bo Słowo Boże zobaczył w swoim życiu. I tak działa to, cały czas to gdzie działa. Bo jak to jest możliwe? Może ktoś się spytać. Jak to jest możliwe, że to tak działa? Prosta sprawa. Nikt z nas nie jest w stanie podążać, kiedy nie ma w jego życiu światła. Nikt nie jest w stanie iść do przodu, kiedy nie wie, nie widzi wokół siebie. Wyobraźcie sobie ciemne pomieszczenie. Ktoś wam mówi do przodu, a wy nie wiecie, czy jak zrobicie dwa kroki do przodu, czy czasami nie uderzycie w jakąś ścianę. Potrzebne jest światło. Inaczej mówiąc, nie ma podążania, gdy nie ma światła. Nie ma podążania, kiedy nie ma prawdy wokół ciebie. Po drugie, nie ma podążania, gdy nie ma życia. Martwy człowiek nie podąża. Co rodzi w życie w człowieku? Nadzieja. Po trzecie, nie ma podążania, gdy nie ma celu. Potrzebna jest wizja. Te trzy elementy. Światło z prawdą. Życie z nadzieją. I cel, wizja celu. Kiedy tego nie ma, nie żyjemy. Albo wydaje nam się, że żyjemy, a jesteśmy martwi. Wiecie, i te trzy elementy przynosi do nas Słowo Boże. Te trzy elementy są zawarte w Bożym Słowie, wypowiedzianym do każdego z nas. Brak prawdy, kiedy brak prawdy przychodzi do naszego życia, to tak naprawdę jest brak światła. Kiedy nie mamy nadziei, to nie ma w nas życia. Kiedy nie mamy wizji, to nie ma celu. Nie wiemy, dokąd mamy zmierzać. No ale dobrze. To się działo w VI wieku przed naszą erą. Co to ma dzisiaj do nas? Ano ma. Ponieważ dzisiaj te same elementy, kiedy czytamy Słowo, występują. Kiedy otwieramy swoje serce z wiarą na to, co tu jest napisane, te same elementy przychodzą do nas. Oczywiście to jest jeden warunek. Trzeba czytać. Kiedy czytamy, to to odkrywamy. Kiedy nie czytamy, to nie za wiele odkryjemy. Nie ma takiego cmentarza, którego Bóg by nie ożywił. Nie ma takiego zdołowanego serca, którego Bóg by nie podniósł. Nie ma takiej traumy w twoim życiu, z której Bóg by cię nie wyciągnął. Nie ma takiej beznadziei, w którą Bóg by w życia nie wrzucił. Nie ma takiej sytuacji w twoim, moim, w każdego z nas życiu, której Bóg by nie ożywił i nie sprawił, że zachce nam się żyć, zachce nam się śpiewać, zachce nam się podążać do przodu. Kiedy Bóg przemawia dzisiaj do nas, identyczne elementy występują. Światło, życie i cel. To cały czas jest aktualne. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, że Jego życie, Jego Słowo jest duchem i życiem. W 6 rozdziale, 63 wersecie możemy sobie przeczytać. I kiedy Pan Jezus to powiedział, a mówił, komentując trudne swoje nauczanie, bo mówił, kto nie będzie jadł ciała mojego i pił mojej krwi, nie będzie w nim życia, to mnóstwo uczniów go opuściło. Zostali tylko apostołowie. I Pan Jezus się ich spytał, czy wy chcecie mnie opuścić? A Piotr powiedział, może Piotr w ogóle nie rozumiał do końca tych słów, co Pan Jezus mówił. Podejrzewam, że tak samo mógł być zdziwiony. co on mówi, co on opowiada. Ale ponieważ chodził Piotr z Panem Jezusem parę lat, widział Pana Jezusa w różnych sytuacjach, wiedział, co się w jego sercu dzieje, kiedy słyszy Jezusa, to nawet kiedy Pan Jezus powiedział trudne słowo, Piotr mówi, że dokąd pójdziemy, jeżeli Ty masz słowa życia. Więc kiedy czytamy słowo spisane, odkrywamy słowo objawione, wcielone Jezusa Chrystusa, a w Nim to wszystko mamy, posiadamy. Światłość. Jak to jest, że w tym słowie mamy światłość? Kto z nas wie o tym, że Jezus jest Słowem? Niech podniesie rękę. Bardzo fajnie. Tak się Ewangelia Jana zaczyna. Na początku było Słowo, Słowo było Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w 4-5 wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana mamy takie słowa. A w nim było życie. A życie było światłością ludzi. A światło świeci ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Co to jest powiedziane? Że w Słowie, w Nim, w Słowie, które czytamy i przez które poznajemy Jego, mamy życie, mamy światłość. I wiecie, to jest taka światłość, której ciemność nie jest w stanie przemóc. Żaden grób, żaden cmentarz, żadna mogiła zbiorowa nie jest w stanie powstrzymać światła, które jest w Słowie. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale, 12 wersecie takie słowa czytamy. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość żywota. On jest światłem. On wypowiada słowa, które są światłem. Dzięki temu światłu nie musimy chodzić w ciemności. Kiedy apostoł Paweł, jeszcze wtedy Saul lub Szaweł, zależy od przykładu, prześladował Kościół Pański, to kiedy jechał do Damaszku, aby kolejnych chrześcijan prześladować, to spotkał Jezusa na pustyni. I Pan Jezus objawił mu się jako? Jako? Światłość. Pan Jezus objawił się jako światłość. Bo w Słowie mamy światło. Kolosan, 1 rozdział, 12 i 14 werset, takie słowa pisze. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Ten tekst mówi o tym, że Ojciec wyrywa nas z tego świata i wprowadza do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym jest światłość. To jest nasze dziedzictwo, chodzić w światłości. Światło przynosi prawdę do naszego życia, ale jest jeden warunek. Ten warunek zapisany jest w Ewangelii Jana. On jest troszkę w negatywny sposób zapisany, więc ja go trochę odwrócę. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 20 wersetu. Każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Kto nienawidzi światłości, ten, co źle czyni. Czyli ten, który chce dobrze czynić, będzie kochał światłość. Amen? Kto będzie czytał Słowo Boże? Ten, co chce dobrze czynić. Amen? Dobrze. Idziemy dalej. Ten, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Czyli ten, który dobrze czyni, chce czytać Słowo Boże, co będzie robił? Zbliżał się do światłości. A dlaczego nie chce się zbliżać do światłości ten, który źle czyni? Tak jest, bo boi się, że wyjdzie na jaw, że jest coś nie tak. Ale ten, który kocha Boga, zbliża się do światłości, mówi: Panie, prześwietlaj mnie. Tak jak psalmista w 39 psalmie mówi: badaj mnie. Wiecie, tam nawet można użyć słowa: szpieguj mnie. Jestem otwarty przed Tobą. Szpieguj mnie. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, to my, tak? Usłyszę jakieś głośne amen. Kto postępuje zgodnie z prawdą?
Amen.
Lewica, dobra. Niech lewica i prawica porozumie centrum, także powiem. Więc, lecz my jesteśmy z tych, co postępujemy w prawdzie. Amen?
Amen.
Ci, ten, który postępuje w prawdzie, chce chodzić w prawdzie, on będzie dążył do światłości, bo chce, żeby wyszło na jaw, co w jego sercu jest. Więc, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Czyli będziesz lgnął do Boga, kiedy będziesz w sercu szczery, spójny, integralny, że to, co mówisz, jest także tym, w co wierzysz. I wtedy będziesz lgnął do tego słowa. Wiecie, te słowo nieraz przychodzi ze światłem i pokazuje nam coś, co byśmy nie chcieli widzieć. Bo kiedy zapalimy w ciemnym pokoju światło, to okaże się, że tam jest pajęczyna, tam coś leży, tam coś leży. Kiedy nie ma światła, nic nie widać. Jest wszystko cacy. Ale kiedy przychodzą Jupitery, wszystko widać. Nawet kiedy w domu mamy posprzątane, a słoneczko wejdzie, przez nasze okienka widzimy, jak kurz sobie fruwa. Tak jest ze światłem. My nie możemy uciekać od światła. My potrzebujemy zmierzać w kierunku światła. Ale słowo przynosi życie. Nie tylko groby zostały otwarte przez Boga i weszło światło, ale także Bóg potrzebował obudzić tych ludzi, żeby mogli podążać. W słowie jest życie. Kiedy czytamy Ewangelię Jana i rozmowę Pana Jezusa z Martą, czytam tam takie słowa. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. I to mówi w kontekście śmierci jej brata. Łazarz umarł. Ale on mówi: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Pan Jezus wchodzi z informacją o życiu do jej serca, aby weszła nadzieja, bo nadzieja sprawia, że chce się nam żyć. Znamy dalej historię, jak to się potoczyło, ale finał tej historii jest taki, że Pan Jezus mówi: Łazarzu, wyjdź. Dlaczego to powiedział i dlaczego Łazarz wyszedł? Dlatego, że Jezus jest życiem. Jezus jest zmartwychwstaniem. Wiecie, kiedy Bóg posyła do nas słowo nadziei, kiedy jest nam trudno, to jeżeli jeszcze nie widzimy zmiany, to kiedy damy w sercu naszym miejsce, aby to słowo rozwinęło się, to mimo to, że jeszcze nie będzie zmiany, będziemy inaczej się czuli. Inaczej będziemy podążali. Kiedy pozwolimy, aby nasze serce przyjęło Boże Słowo, a kochani, serce przyjmuje Boże Słowo wtedy, kiedy jest gotowe, kiedy jest przygotowane, kiedy jest ta gleba trochę poruszona. Nieraz trudne sytuacje przychodzą i to jest najlepsze poruszenie naszej gleby. Job mówi, że otwierają się nasze uszy, kiedy przychodzi trudna chwila. Ale ja bym was zachęcał i zachęcam was, nie musicie mieć trudnej chwili, abyście byli poruszeni na Boże Słowo, które do was jest skierowane. Nie musicie mieć trudnej chwili, aby czytać to Słowo, mieć otwarte serce i powiedzieć: Panie, tak, amen, amen, cokolwiek w tym Słowie piszesz, amen, amen, amen. Cokolwiek mówisz o mnie, amen. Do czegokolwiek mnie zachęcasz, amen. Ja chcę iść z tobą, ja chcę iść za tobą. Więc Pan Jezus mówi: Łazarzu, wyjdź. Dlatego, że zmartwychwstaniem jest życiem. Ktoś kiedyś powiedział: jeżeli Pan Jezus powiedziałby wyjdź tylko, a nie Łazarzu, to wszyscy martwi, którzy by byli dookoła, by wyszli z grobów. Takie jest moc, takie jest słowo, takie jest Boże Słowo. Taka jest moc w Bożym Słowie. I my mamy to słowo na co dzień. My mamy mnóstwo przykładów tego słowa. Ale życie nie będzie do nas przychodzić, kiedy będziemy czytać tego słowa. W liście do Efezjan czytamy tak. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. I wraz z Nim wzbudził. I wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, w Jezusie mamy zmartwychwstanie. W Jezusie mamy życie. W Jezusie już dzisiaj jesteśmy w innym położeniu. My dzisiaj cieleśnie nie jesteśmy tam, ponad wszelką mocą, zwierzchnością i panowaniem. Ale w naszym duchu jesteśmy tam. I ta świadomość powinna nam dać życie. Kiedy powiemy amen, tak Panie, tak jest, bo wierzę w to, bo Ty to uczyniłeś. I Ty to powiedziałeś. Kiedy czytamy list do Efezjan, pierwszy rozdział, 10-11 werset, tam jest mowa, że Bóg w krzyżu Jezusa Chrystusa połączył niebo z ziemią. Wiecie, o czym mi to mówi? W kontekście naszego słowa, że w Chrystusie te martwe kości zostały połączone. Bo ten tekst także mówi, że my mamy cząstkę w tym. Czyli zobaczcie, kiedy krzyż połączył niebo z ziemią, a my mamy cząstkę w tym, to w tym połączeniu Bożej niebiańskiej woli dla naszego życia jest życie dla nas. Ale nie ma podążania, kiedy nie ma celu. Słowo Boże także mówi nam o celu. Co Izraelici potrzebowali usłyszeć? Co potrzebowali Izraelici usłyszeć? Słowo potrzebowali usłyszeć. Potrzebowali, tak, to słowo to była obietnica. Potrzebowali usłyszeć obietnicę, słowo Pańskie, że wprowadzę was do ziemi. Czyli potrzebowali usłyszeć o celu. Mam dla was cel. W 14 rozdziale, kiedy Pan Jezus żegna się z uczniami powoli, za chwilę odejdę, mówi, to w Ewangelii, w 14 rozdziale Ewangelii Jana także zostawia im cel. Mówi do nich tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby wam powiedział, idę wam przygotować miejsce. Pan Jezus pokazuje cel. Mówi to do uczniów i mówi to do uczniów uczniów i mówi to do uczniów, aż mówi to do nas. Niech się nie trwoży serce wasze. Cokolwiek w waszym życiu się dzieje, spójrzcie się dalej. Zmiana perspektywy postrzegania, tak zwana zmiana percepcyjna, sprawia, że widzimy rzeczy z innej strony. Kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, skuleni, różnymi trudami, coś nas przygniata, to zmiana perspektywy, spojrzenie się Bożymi oczami sprawia, że widząc to z innej perspektywy przychodzi nadzieja. I Jezus pokazuje inną perspektywę. Kiedy my wszyscy byśmy w trudnych chwilach patrzyli się poza zasłonę, tam, gdzie Bóg nas prowadzi, wszystkie te trudne chwile, pomimo ich trudności, byłyby łatwiejsze do pokonania, ponieważ widzimy to z innej perspektywy. Jezus taką perspektywę roztacza uczniom, bo wie, co ich czeka. Mówi, nie martwcie się, nie trwóżcie się, ja idę wam miejsce przygotować, bo w domu mojego ojca jest wiele mieszkań, więc nie przejmuj się, Piotrze, Zbyszku, Zosiu, Basio, ktokolwiek jeszcze. Jest tam miejsce dla ciebie. Jest przygotowane miejsce. Nie zabraknie. Tam budownictwo nie ma problemów finansowych. Tam idzie wszystko zgodnie z planem. Dlatego w liście do Filipian 3:20 czytamy: nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Wiecie, mieszkamy poza naszą ojczyzną w tej chwili. I ktoś może czuć się troszkę przygnieciony. No chciałbym mieszkać w swoim kraju, ale ze względów ekonomicznych mieszkam tutaj, a nie w kraju. Może zostawiłeś rodzinę tam, może przyjaciół i tęsknisz, bo gdzieś czujesz, że tam jest twoja ojczyzna. Ale Słowo Boże mówi, zmień perspektywę. Zwróć uwagę, że tam jest twoja ojczyzna. Tam naprawdę są twoje korzenie, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy Jezus stał się twoim Panem. Tam jest twoja ojczyzna. Kiedy będziesz patrzał się na tamtą ojczyznę, to gdziekolwiek będziesz na tej ziemi, to będzie tylko twoja gościnna wizyta. Ponieważ zmierzasz tam, gdzie będziesz na wieki. I list do Kolosan mówi, że jeżeli jesteśmy wzbudzeni Chrystusem, mamy szukać tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy przyszło do nas Jego światło, kiedy przyszło do nas Jego życie, kiedy wiemy, że nasza ojczyzna jest tam, to On mówi, szukajcie tego, co tam jest, a nie tego, co tu. Poczuj się, że jesteś tam. Łatwiej ci będzie tutaj. Nie dlatego, że tutaj się zmieni od razu na lepsze, ale dlatego, że idąc przez to życie, będziesz z innej perspektywy postrzegał swoje problemy. W Bożym Słowie są trzy elementy. Światło, którego źródłem jest prawda. Światło, którego źródłem jest prawda. Po drugie, jest życie, które zostało zrodzone przez nadzieję. W Jego Słowie jest życie, które przynosi nam nadzieję i które jest zradzane także przez nadzieję. Światło, życie oraz cel. Oraz cel, który zachęca nas do drogi. Kochani, mamy światło, mamy życie, a nie wiemy, gdzie mamy iść, będziemy siedzieć. Dlatego potrzebny jest cel. Dlatego Bóg mówi, ojczyzna wasza jest w niebie. Zmierzajcie w tamtym kierunku i przy okazji róbcie to, co wam będę kładł na serce. Ale idziecie tam. Pamiętajcie, że mieszkacie w namiotach, które mają wbite paliki, które można oderwać, przenieść dalej, które znowu można oderwać i przenieść dalej, aż wreszcie wbijemy te paliki na zawsze po tamtej stronie. Ale tutaj przechodzimy tylko, przepływamy. Kiedy czytamy słowo, w tym słowie jest światło, życie i cel dla każdego z nas. To nie było tylko poselstwo dla Izraela tamtych czasów. Przez zasadę Bożego światła, życia i celu w Jego słowie Bóg podniósł ten naród. Ale ta zasada cały czas w naszym życiu funkcjonuje. Boże Słowo przynosi światło, życie i cel. A relacja z Bożym Słowem spisanym prowadzi nas do relacji z Bożym Słowem wcielonym, czyli Jezusem Chrystusem. Ponieważ mamy cykl nauczania na temat Bożej obecności w naszym życiu, chciałbym, żebyście mieli świadomość, że odkrywanie Słowa Bożego, Jego światła, Jego życia i celu prowadzi nas do bliskości z Jezusem, do Bożej obecności. Ale ponieważ mamy cykl nauczania na ten temat, to wypada przeczytać kolejny fragment z księgi Pieśń nad Pieśniami. Bardzo dobrze. Więc przeczytamy teraz jeden werset z drugiego rozdziału. Drugi rozdział, trzeci werset, który by nam dokończył tą myśl, którą tu dzisiaj prowadzimy. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Co ten tekst mówi? Ten tekst mówi ciekawą prawdę, że kiedy kochamy, to wszędzie naszego ukochanego dostrzeżemy. On wszędzie będzie wyglądał inaczej. Wiecie, jabłoń, kiedy by rosła w lesie iglastym, to od razu by się różniła od wszystkich sosen czy jodeł, tak? I ta zakochana kobieta mówi tak, że mój miły to jak jabłoń w tym lesie iglastym. Ja chcę być w cieniu tego drzewa. Ja chcę spożywać owoce tego drzewa. Ja chcę rozkochiwać się w moim miłym. Dlaczego uważam, że ten fragment pasuje do tego, co dzisiaj powiedzieliśmy? Bo Hieronim powiedział, że bez znajomości słowa nie ma znajomości Chrystusa. Jeżeli nie czytamy słowa, będziemy mieli problem w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o relacje miłości. Ten fragment z nad pieśniami mówi nam o tym, że to miłość sprawia, że ja postrzegam inaczej. To miłość sprawia, że ja chcę odnaleźć mojego miłego. To miłość będzie sprawiać, że ja będę czytał to słowo. Nie dlatego, że muszę. Nie dlatego, że pastor powiedział, trzeba czytać. Ale dlatego, że kocham. Ponieważ kocham, to czytam. To chcę go poznać, to chcę go odkrywać. To chcę go potraktować tak jak tą jabłoń. Odkryję jabłoń w lesie iglastym. Wszystkie drzewa będą dla mnie inne niż ten mój umiłowany. Jak to mały książę w powieści Antonego de Saint-Exupéry, mały książę, powiedział, że jest mnóstwo róż, ale dla niego liczy się ta jedna. Wiecie, jest mnóstwo myśli na tej ziemi, jest mnóstwo koncepcji, ale dla nas, jako kochających naszego Pana, powinna być jedna myśl. Wypowiadająca z tego słowa. Jeden Pan, o którym piszę te słowa. Ale dopóki nie będzie miłości, dopóki się nie rozkochamy w Nim, to będziemy musieli to robić. Ale kiedy zaczniemy Go kochać, będziemy chcieli to robić. Przyjdź i kosztuj. I zwróć uwagę, jak dobry jest Pan. W cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Przyjdź i kosztuj, jak dobry jest Pan. Amen.